Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, czas na kolejną rozmowę z gościem dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej na falach 103.1 FM. Dziś Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, więc pomyślałem, że zaprosimy księdza doktora prałata Sławomira Kężkę, proboszcza parafii Zwiastowania Pańskiego w Dębę. Witamy.
Pozdrawiam pana, panie Szymonie, słuchaczy Radia Rodzina.
Dobrze, chciałbym na początku przejść do rzeczy i od razu zadać pytanie. Ten temat dzisiejszy co prawda nie będzie wesoły, ale upamiętniając ofiary, czym jest Holokaust?
Holokaust jest terminem, który się pojawił pod koniec XIX wieku, bo zazwyczaj wielu nas kojarzy go z II wojną światową i z eksterminacją narodu wybranego, Żydów. Szczególnie na terenach II Rzeczpospolitej okupowanej przez Niemcy hitlerowskie, a on się pojawił w 1895 roku, kiedy to Turcy, Porta Otomańska w latach 1894-96 dokonała no właśnie holokaustu, zakłady, wyniszczenia na skalę masową Ormian, chrześcijan zamieszkujących tereny państwa tureckiego, które upadało, jak wiemy, to był chory człowiek Europy, jak mawiano i pisano o Turcji, no ale władze tureckie, sułtan podjęli decyzję, że będą eliminować te grupy, które mogą zagrozić ewentualnie szybszemu rozkładowi państwa. I tutaj Ormianie byli taką dużą grupą, byli chrześcijanami i to słowo właśnie holokaust, czyli ofiara, wyniszczenie na skalę masową dokonało się właśnie u schyłku XIX wieku na terenach Azji Mniejszej i Turcji, państwa tureckiego i właśnie w takim kluczu pierwszy raz zostało właśnie tam użyte.
Mhm. A jak to rozwinęło się później podczas II wojny światowej i nawet przed?
No tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli mamy na myśli Niemcy hitlerowskie i tutaj politykę, która została zainicjowana po dojściu Hitlera do władzy w styczniu 1933 roku, to ta polityka i to spojrzenie na Żydów, oczywiście ono się wiązało też z tymi latami z zakończeniem I wojny światowej, bo jest też nie z tajemnicą, myślę, że słuchacze znający te dzieje tej I wojny światowej, o tak zwanej historii, podaniu, legendzie o ciosu w plecy. Cesarstwo niemieckie walczyło na froncie zachodnim i wschodnim, podpisano kapitulację. Wojna, tak naprawdę Niemcy nie przegrywały wojny na wschodzie, ukuto takie właśnie sformułowanie o ciosu w plecy, jakoby właśnie ten nóż w plecy wbito i dobito państwo niemieckie, cesarstwo niemieckie, upadające zresztą, jak i wiele w tamtym czasie tych wielkich państw, monarchii w Europie, królestw, że to właśnie Żydzi byli społecznością, która miała pieniądze, zajmowała się finansami, bankowością. Oczywiście to jest wszystko prawda. Żydzi bankowością zajmowali się nie od I wojny światowej, tylko mieli do tego smykałkę i na terenach Rzeczypospolitej, jeszcze Królestwa Polskiego, stanowili grupę, która pierwsza w Królestwie Polskim miała przywileje na prowadzenie handlu, zajmowanie się finansami, bo chrześcijanie po prostu mieli zakaz zajmowania się tym. I tutaj właśnie też przywileje królów kolejnych w Polsce dawały im wielką autonomię. Dlatego była bardzo duża grupa później Żydów na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów z przywilejami, ze wsparciem także władzy królewskiej. I tutaj to spojrzenie właśnie na i to przekucie tego później przez ideologię nazistowską. Naziści się tym po prostu posługiwali do własnych celów. Tak zwana kwestia ostatecznego rozwiązania, która zafunkcjonowała. To się rozwijało, ale decyzja o tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu zapadła, żeby zapewnić tak zwaną przestrzeń narodowi niemieckiemu. I tą przestrzeń znajdowano na wschodzie. Wiemy, że potem, kiedy Niemcy hitlerowskie swojego przyjaciela wcześniejszego, Rosję Sowiecką, zaatakowały, no to chciano mi stworzyć przestrzeń dla narodu niemieckiego. Żeby tę przestrzeń stworzyć, to trzeba było nic innego jak wymordować ileś milionów ludzi. No i tym właśnie bardzo wygodnym elementem tej układanki, tej antysemickiej układanki nienawiści do Żydów było właśnie zakładanie obozów koncentracyjnych, get wcześniej oczywiście, więzień, przerzucania ludzi, eliminowania i tak naprawdę doprowadzono do wymordowania, różne są dane, to są tylko szacunkowe jakieś takie oczywiście cyfry, które gdzieś w zestawieniach padają, około 6 milionów ludzi. 6 mm-hmm. milionów ludzi, z tego 3 miliony to są obywatele, Żydzi polscy, obywatele II Rzeczpospolitej, trzeba to podkreślić. Połowa z wymordowanych Żydów w czasie II wojny światowej to są obywatele II Rzeczypospolitej. Wielu o tym zapomina, a trzeba, myślę, to przy naszej audycji, kiedy jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, pamiętać, że to słowo Holokaust oczywiście i ten dzień jest jakby podpięty pod Auschwitz, jak wiemy, pod obóz niemiecki Auschwitz-Birkenau, ale też no, trzeba spoglądać w tym wymiarze
szerzej.
Oczywiście zagłada narodu wybranego, ale trzeba też spoglądać na wszystkie nacje, wszystkie grupy etniczne, kulturowe, wyznaniowe, bo ja to tak muszę też poszerzyć zgodnie z prawdą historyczną i logiką rozumowania na wszystkie grupy, panie Szymonie, na wszystkie grupy, które funkcjonują, bo często jest tak, że ten termin się trochę nieładnego słowa użyje, ale ono jest, często pojawia się, zawłaszcza się. No nie można zawłaszczać, bo ja powiedziałem, że ten termin pierwszy pojawił się w stosunku do Ormian, do chrześcijan, bo tam też na masową skalę wymordowali Turcy w marszach śmierci, nie dając ludziom jeść, pchając ich, rozstrzeliwując za byle co. Także to była skala masowa i tutaj też mamy skalę masową, czyli machina zagłady śmierci, która była nastawiona oczywiście na wymordowanie konkretnej grupy etnicznej, ale w czasie II wojny światowej obozy koncentracyjne miały swój podział i tak przyporządkowanie do pewnych konkretnych działań, bo trzeba powiedzieć, że Niemcy i dobre i niedobre. Dobre jest to, że według tamtego systemu zła, to była fabryka zagłady, oni mieli wszystko zaplanowane i uporządkowane, i pewne rzeczy się zachowały. Oczywiście było to złe, bo to było niszczenie i wyszydzenie istoty ludzkiej, rozumnej, każdej istoty ludzkiej, ale w porównaniu z Rosją sowiecką, bo tam też trzeba mówić o takich postawach antysemickich, no tam nie wiemy za bardzo co, gdzie szukać, jak znaleźć, bo to w ogóle było zupełnie robione totalnie na dziko. To było takie kontrolowane zło, a tam jest niekontrolowane zło. Ja nie mówię tego, że jedno i drugie jest lepsze, tylko bo zło jest takie samo. Ale sposób działania, że można coś jeszcze, możemy coś znaleźć, szukać, możemy o tym pisać, możemy o tym mówić, na pewno więcej możemy mówić. Więcej się mówi, to jest ciekawe, bo więcej się mówi o tym, jakie zło i te cierpienia mamy gdzieś tam do odszukania, jeśli chodzi o Niemcy hitlerowskie, jeśli chodzi o Rosję sowiecką, no nie bardzo i mamy trudności, żeby mieć dostęp w ogóle do tych materiałów, żeby się tam dostać, żeby do archiwów szukać, skwerendować to i żeby to gdzieś tam ukazać i spisać. To tutaj jest rzeczywiście to nie do podjęcia cały czas.
No tak, bo tak jak ksiądz wspomniał wcześniej, ta ideologia Holokaustu była wygodna dla Hitlera, później też dla Himmlera, który jak najbardziej przyjął ją, wręcz rozszerzył tą nienawiść Hitlera do Żydów, tworząc te wszystkie obozy zagłady, bo to jemu zostało przydzielone to zadanie. I faktycznie to co ksiądz wspomniał, ta nienawiść w stosunku do Żydów, która była przez Związek Radziecki kultywowana, z drugiej strony też jest nazwana w jakiś sposób, czy to też jest Holokaust po prostu?
Tym tematem się bardziej zajmuje państwo Izrael. I po wojnie oczywiście Szymon Wiesenthal, jego centrum ścigania zbrodniarzy hitlerowskich, wiemy te procesy, oni cały czas tym żyli i tropili tych przestępców zbrodniarzy. Tutaj jeśli chodzi o takie działania, powiedzmy, no w Rosji radzieckiej, tam była duża grupa, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o teren powojenny Rzeczpospolitej, ale także Rosję sowiecką, bardzo dużo ludzi, którzy decydowali podejmowali decyzje na tej wierchuszce, to byli Żydzi, to byli komuniści i to byli Żydzi. I to nie jest przypadek, że w Polsce tak było, ale także w byłych republikach sowieckich i w Związku Sowieckim. Oni podejmowali rzeczywiście decyzje, byli na wierchuszce. Potem też te czystki dotknęły komunistów tych radzieckich. I tutaj oczywiście Państwo Izrael, Instytut Yad Vashem, który zajmuje się dokumentowaniem tych zbrodni, oczywiście weryfikowaniem tych danych, to traktuje oczywiście w całości jednakowo. To znaczy nie dzieli tego, że to... Bo nie jesteśmy w stanie oszacować tego, jak ta skala, powiedzmy, niszczenia powiedzmy Żydów na wschodzie się dokonywała. Jest taka ciekawa rzecz, że Stalin taką grupę intelektualistów, pisarzy, ludzi kultury zorganizował, kiedy trwało też wypieranie Niemców na froncie wschodnim. Oni mieli się zajmować czym? Dokumentowaniem zbrodni, jakichkolwiek zbrodni, wszelkich, gdzie tylko dotrą, na ludności żydowskiej. Oni zajmowali się tym bardzo dokładnie. Tam Grossman chyba był szefem tej grupy. I co ciekawe, kiedy zebrali już wszystkie, przez całą niemalże II wojnę światową, pod koniec, tego właśnie żołnierza radzieckiego, oficera Grossmana, wycofał Stalin, no był Żydem. Mhm. Ale dlaczego go wycofał? Dlatego, że ani jeden raz w raporcie nie padło imię Stalina, to jest pierwsza rzecz. Czyli no, wodza generalissimusa nie ujęto w żadnym z raportów. No i też było zbyt szczegółowe zdaniem Stalina i jego najbliższego otoczenia dokumentowanie zbrodni na Żydach. Właśnie tylko i wyłącznie na Żydach. Taka musiała być skala mordu, bo oni mordowali Niemcy, oczywiście nie patrzyli na czy Żyd, czy nie Żyd. Ich nie interesowało to. Były Einsatzgruppen, takie specjalne grupy na terenach w czasie II wojny światowej na ziemiach okupowanych przez II Rzeczpospolitą, przez Niemcy i na terenach zajmowanych na wschodzie państwa radzieckiego. Einsatzgruppen to były takie grupy, które zajmowały się tylko wybijaniem. To byli mordercy. Oni mieli mundury różne, prawda, to bez znaczenia, nawet cywile. Nie tylko w mundurach ludzie, którzy zajmowali się, mieli listy i wyłapywali, wymordowywali ludzi miejscowość po miejscowości, miasto po miasteczku, miasto po mieście i szli dalej. I to wyglądało i w Polsce okupowanej i na wschodzie, jak szły te grupy. Dlatego też pewna alergiczność Stalina polegała na tym, że on nie chciał o tym mówić i ten raport dopiero się ukazał w latach 90. XX wieku. Czyli już tak zwany, jak mówimy, pierystrojce, niektórzy mówią, za czasów Gorbaczowa, zupełnie w innej epoce, gdzieś tam ujrzał światło dzienne, nie wiemy, czy nawet w pełnym wymiarze, w pełnej skali, ukazujący eksterminację Żydów na terenach Związku Radzieckiego.
Czyli tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, ile osób tak naprawdę zostało wymordowanych.
Nigdy. Nigdy pełnej liczby ofiar nie poznamy. Są takie szacunkowe, jeśli chodzi, bo tu no, co wracam do tej myśli, jeśli chodzi o wschodnie kresy II Rzeczpospolitej. Niemcy założyli tam trzy obozy, mianowicie Bełżec, Treblinkę i Sobibór. Sobibór jest bardziej taki znany ze względu na tą ucieczkę słynną, masową. To były obozy tylko dla Żydów, tylko i wyłącznie dla ludności żydowskiej. Oczywiście nie tylko dla polskich Żydów, ale złożonych z innych krajów. Największą grupę stanowili polscy Żydzi. I tutaj w tych trzech obozach, tylko w tych trzech obozach wymordowano około 1 700 000 ludzi. Tylko w tych trzech, 1 700 000 ludzi. W Auschwitz, bo dane były wcześniej zawyżane, Po skorygowaniu tego jest około 1 100 000 istnień. Auschwitz, bo się mówi, że Auschwitz był obozem zagłady, wyniszczenia dla Żydów. To nie jest do końca prawdą, ponieważ te trzy obozy na ścianie wschodniej były właśnie fabrykami do zabijania, używam takiego nieładnego skrótu, ale z automatu. Po prostu jak najszybciej trzeba było zabić jak najwięcej, największą ilość ludzi. I te trzy obozy spełniały to zadanie. Oczywiście do ucieczki Sobibor zamknęli Niemcy i zacierali ślady, ale Treblinka i Bełżec dalej pracowały do końca, jak Rosjanie wyzwalali tereny, w cudzysłowie wyzwalali oczywiście tereny II Rzeczypospolitej, a w samym Auschwitz wymordowano 1 100 000. Oczywiście największą grupę w tej, z tego co Niemcy wymordowali istnień ludzkich w Auschwitz, stanowili Żydzi. Ale też trzeba powiedzieć, że po Żydach taki sam stosunek, taki sam mieli do Romów i do jeńców radzieckich w tym obozie i w innych miejscach. Żydzi, Romowie i jeńcy radzieccy mieli ten sam status więźnia, który w zasadzie nie był nic, znaczy żaden więzień nie miał jakiegoś uprzywilejowanego miejsca w obozie, ale oni byli jakby na pierwszym rozdaniu. A w Auschwitz też jeszcze oczywiście nie możemy zapomnieć o Polakach, którzy po właśnie tych grupach stanowili największą taką grupę eksterminacji, no, będąc wyniszczani, mordowani w katowniach, więzieniach, obozach. W czasie okupacji wiemy, że ziemie polskie miały inny status, zupełnie inny status niż okupowane ziemie nawet kolaborującego z Niemcami państwa Vichy we Francji, czy Belgia okupowana, Holandia, czy pod koniec Węgry, bo pod koniec Węgry trochę Horthy tam troszeczkę te sprawy prostował, trochę przykrywał, w sensie takim no, kamuflował te działania i próbował zmylić Himmlera, ale pod koniec wojny, kiedy został, jak wiemy, obalony Horthy jako regent Węgier, wtedy tam Niemcy przystąpili do likwidacji Żydów węgierskich, których przerzucali do Auschwitz oczywiście i do obozów na ścianie wschodniej, jakby domykając kwestię wyniszczenia, wymordowania właśnie Żydów w poszczególnych krajach, z czego, jak wracam, największą grupę stanowili Żydzi, obywatele II Rzeczypospolitej.
No dobrze, jak już jesteśmy przy tematach tych obozów, dobrze, że ksiądz już je poruszył, to chciałbym zapytać, jak hitlerowskie Niemcy w tych utworzonych przez siebie obozach, co oni jeszcze robili z tymi ludźmi? W jaki sposób oni ich mordowali?
No, metody były bardzo, bardzo różne. Oczywiście tutaj wspomniałem już między wierszami, że ta machina była no, niezwykle przemyślana. Ona była do bólu to wszystko było zaprogramowane, przemyślane, zorganizowane. I tutaj jeśli chodzi o te działania, to co wspomniałem, no, małe miasteczka, bo nam się kojarzy, że jak mówimy o gettach, na przykład Niemcy zaczęli tworzyć getta na terenie II Rzeczpospolitej. Ciekawe, że w innych miejscach specjalnie tych gett nie było, albo były to więzienia przerzutowe, a w Polsce tworzyli getta właśnie. Pomysł gett jako takich to nie jest pomysł niemiecki, bo pewnego rodzaju getta tworzyły też społeczności żydowskie w naszych miastach. Ja wspomniałem, oni mieli społeczność zwartą, tworzyli kulturowo, etnicznie, wiadomo językowo, religijnie, także merkantylnie. I oni pewnego rodzaju, w dobrym znaczeniu, nie mówię w złym, bo to jest konotacja getta, słowo getta nam się kojarzy źle, ale pewnego rodzaju takie no, wyalienowanie, w pewnym rodzaju zamknięcie we własnej społeczności jednak niektórzy Żydzi tworzyli. I tutaj Niemcy udoskonalili sobie mechanizm właśnie gett dla tworzenia pewnych enklaw w miastach, miasteczkach i w miastach, bo przypomnę, my tylko mamy taki obraz getta warszawskiego albo getta łódzkiego, bo to były dwa największe miasta i największe społeczności właśnie żydowskie, Warszawa, Łódź, no trzeba powiedzieć Kalisz, bo my jesteśmy diecezją kaliską, Kalisz w międzywojniu ponad 30% to była ludność żydowska. I nie zapominamy o tym, wielokulturowy, wieloetniczny był Kalisz. I teraz mamy Łódź i Warszawę, tworzą tam getta. Te getta, oczywiście w tych gettach pracują ludzie, tam nie ma własności. Ciekawe, że Niemcy wysługiwali się Żydami. Trzeba powiedzieć, że oni się wysługiwali Żydami, zagospodarowywali Żydów na usługi Rzeszy. To znaczy w getcie było tak, że była władza stworzona z Żydów, którzy po prostu zajmowali się, tam były fabryki, zakłady i wszystko było na potrzeby Rzeszy. Oni pracowali, oczywiście żadnego wynagrodzenia za to nie dostawali. Jakieś jedzenie im dawano na przykład. I tutaj była no, wyzysk, oczywiście eksterminacja taka merkantylna. Także oni się posługiwali troszkę tym merkantylizmem, wyciągając to wszystko z Żydów, mówiąc tak nieładnie, ile się da, właśnie w gettach. Oczywiście ci ludzie pracowali do pewnego pułapu, dzieci pracowały, kobiety, tu nie było żadnego rozróżnienia. No i tutaj mamy tę sytuację, że kiedy tak ci człowiek już był albo zużyty, to albo go tam pozbawiano życia, albo go przerzucano do obozu koncentracyjnego. Oczywiście w obozie koncentracyjnym koncentracyjnych był podział taki znany na lewo, na prawo, do gazu, jeszcze do baraku, wiemy to, na rampie się stali i oni decydowali, jeden decydował o życiu, drugi o śmierci, ale ta decyzja w odniesieniu do Żydów, tutaj akurat jeśli chodzi o Żydów, no, to było eksterminowanie w pierwszej fazie, na przykład te obozy na wschodniej ścianie to było takie niewydajne, na przykład no, gazowanie ludzi w samochodach ciężarowych, ciężarówkach, to było nieekonomiczne i gdzieś nieraz w jakichś budynkach w piwnicach, to też nie było do końca wydajne, dlatego też no, tutaj zakłady niemieckie też zaczęły tworzyć inne rozwiązania i te komory gazowe, które zaczyna się tworzyć i krematoria. Krematoria i komory gazowe to było też przemyślane w ten sposób, że ilość po prostu wymordowanych ludzi na godzinę, ale z drugiej strony zacieranie śladów, bo Niemcy zazwyczaj jak wycofywali się, jak wojna już była przegraną, to oni zacierali ślady związane właśnie z tymi miejscami jak komory gazowe czy krematoria. To starali się, nie wszędzie to się im udało, ale zazwyczaj wysadzali, niszczyli ślady po komorach gazowych czy krematoriach, bo to były takie miejsca, gdzie no, szybkość unicestwiania człowieka, przepraszam, że tak mówię, ale była z wydajnością. Oczywiście tym ludziom zabierano wszystko, gdzieś tam zabierali nieraz walizkę, wiemy to, znamy ze zdjęć, z jakichś relacji, mieli jakieś kosztowności. To wszystko jest choćby tak ukazane w tak zwanych Kanadach, czyli tych magazynach obozowych Kanada, gdzie no, z człowieka można było wycisnąć wszystko, wiemy. Włosy, można było mydło zrobić, można było jakieś proszki. Oni po prostu prochy ludzkie można było zagospodarować. No po prostu było wszystko do granic wyszydzenia, absurdu zaprogramowane zgodnie z tym napisem, bo to też wielu myli, że to nad Auschwitz tylko ten napis wisiał. Arbach mach frei, to jest nieprawda. Każdy obóz koncentracyjny
miał ten właśnie napis
Arbach mach frei, czyli praca czyni wolnym, pracuj, to może się uratujesz, może sobie przedłużysz życie, może ci się uda przeżyć, bo takie wyszydzenie człowieka, wyszydzenie istoty rozumnej i to też właśnie w ten sposób funkcjonuje. Nawet nieraz też trzeba powiedzieć, że kapo żydowscy byli bezwzględni, bo jakich Niemcy blokowych czy kapo wyznaczali? Takich, którzy po prostu nie mieli żadnych hamulców, czyli kryminalistów, komunistów, Żydów, morderców, czyli ludzi, którzy nie mieli żadnych zahamowań. Oni oczywiście jest tak, że no, ktoś powie, czego człowiek nie zrobi, żeby się uratować, żeby przedłużyć sobie życie. No, to nawet te komanda, tak zwane komanda, które obsługiwały, załóżmy, krematoria, oni, Niemcy ich wymieniali. To było na ileś tygodni i następna ekipa. 5-6 tygodni, może trochę dłużej i następna ekipa. Wymieniano ich po prostu dlatego, że raz, że byli świadkami, a dwa, że no nie byli niepotrzebni, zużyli się, to następnych się wstawiało. To zmierzam do tego, że życie nie bało, niespecjalnie jest warte, w tamtym czasie nie było specjalnie warte dla Niemców, dla Niemiec hitlerowskich, ale także dla Rosji sowieckiej. Zresztą niektórzy tak się troszkę teraz udają zaskoczonych, jak widzą te obrazki z Ukrainy. No myślę, że no to jest trochę obłudne spojrzenie, ponieważ na wschodzie nigdy życie ludzkie nic nie było warte. Nigdy. Nigdy.
Inna mentalność ludzi.
Zniewolenie, upodlenie, posługiwanie się człowiekiem jako przedmiotem. Nigdy życie ludzkie nie było nic albo nie było wiele warte na wschodzie. Czy to był car, czy to był pierwszy sekretarz, Lenin, Stalin, czy to byli później władcy tego świata, czy dzisiaj jest Putin. Oni nigdy nie mieli przełożenia, że to jest człowiek. To jest po prostu dla nich tak jak na wojnach. No, zawsze to było mięso armatnie. No, tak mówiono, że rzucano ludzi nieprzeszkolonych, rzucano ludzi nieprzygotowanych, rzucano ludzi, bo po prostu, żeby ich pchnąć. I oni po prostu szli. I to dla człowieka rozumnego na Zachodzie, żyjącego czy jakiegoś w innym kraju, to może się wydawać dziwne i nie do ogarnięcia umysłem ludzkim, ale no, taka mentalność na Wschodzie zawsze była. I ona tam jest, pozostała. Dlatego to, co mamy dzisiaj, to wyniszczanie innej nacji, czyli Ukraińców, załóżmy, posługując się swoimi, no jest jakby tutaj takim bardzo prostym, no niestety, zwiastunem tej przeszłości, która się...
cały czas trwa mimo wszystko i się nie kończy, Księżycławku. Czas nas nagli, nie mamy aż tak dużo czasu o tym temacie, moglibyśmy rozmawiać godzinami tak naprawdę. Liznęliśmy go, że tak powiem, kolokwialnie, delikatnie. Chciałbym jeszcze na zakończenie zapytać, co można robić, by nie dopuszczać do powtarzania się historii w taki drastyczny, okrutny sposób?
No myślę, że tu najważniejsza jest edukacja, jest wychowywanie, jest mówienie o tym, jest pisanie, jest też ukazywanie dobrych postaw, dobrych wzorców. Myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że też to nie tylko jest kwestia Kościoła jako instytucji hierarchicznej, ale każdego z nas osobna, żeby takie rzeczy wyłapywać, żeby je zauważać, dobre postawy, wskazywać na dobre postawy. No, my mamy wśród Polaków największą grupę osób stanowią Polacy, trzeba też to powiedzieć na końcu naszej audycji. Instytut Yad Vashem, który to odznaczenie, jest pewna symbolika tego odznaczenia, wyróżnienia za ratowanie Żydów sprawiedliwie wśród narodów świata. Najwięcej osób to są Polacy. Trzeba też powiedzieć o duchowieństwie. My mamy badania niedokładne, ponad 1000 osób zostało zamordowanych, księży, zakonnic, za to, że ratowało Żydów w czasie II wojny światowej. A 2+1, to jest taka układanka, to było 2-3 Polaków, żeby ryzykowało, żeby jednego Żyda uratować. I tutaj no, wspomnę taką postać ciekawą, ja go określam jako James Bond w sutannie, ojciec Adam Stark, to jest ciekawy człowiek, z Bielsku urodzony, ziemia kaliska, asnykowiec, człowiek, który pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej. Najstarszy syn z wielodzietnej rodziny no, wstępuje do Towarzystwa Jezusowego i pracuje na wschodzie, w Słoninie, to jest takie miasteczko. Tam Niemcy, jak wspomniałem, takie getto zakładają i to jest facet, który się przebiera, który kamufluje się, unika, ucieka z więzienia. No taki właśnie James Bond w sutannie, trochę facet, który gdzieś tam przebiera się za policjanta, żeby na przykład no, ludzi pojednać, żeby z nimi rozmawiać, północy rozmawiał z ludźmi. To są takie niesamowite historię w granatowego policjanta i tutaj no, ponosi śmierć męczeńską za ratowanie dzieci, Żydów i także dzieci żydowskich w czasie II wojny światowej. To jest jeden z wielu właśnie, ja tu podałem przykład księdza jezuity z naszego terenu, który tak ukazuje właśnie ten wymiar życia za życie. I to jest właśnie też takie też, myślę, że krzywdzące też dla nas, dla Polaków, że też taką łatę antysemitów nam przyszyto też, bo byli szmalcownicy, różni byli, ale jaka to była grupa w stosunku do całego narodu, który tyle istnień ludzkich poświęcił, by ratować właśnie swoich często sąsiadów, przyjaciół, znajomych w miastach, miasteczkach, wsiach. I były te sytuacje negatywne, je trzeba nazwać, potępić, ale ile było tego dobra poprzez ratowanie Żydów i stracenie życia przez Polaków, żeby właśnie to życie mogło później mogło istnieć i ci ludzie o tym później pamiętali. Myślę, że dopóki żyli ci starsi ludzie i w rodzinach to przekazali Żydzi, ocaleni, to było. I jak się to poprzecinało, to wiemy, te nitki świadków, jak się tną, nie ma tej kontynuacji, no to potem ta prawda jakoś się rozchodzi. Tutaj my nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że więcej trzeba o tym mówić, więcej pisać, także rozmawiać ze sobą, żeby to dobro się obroniło.
Tak, Księżycławku, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Myślę, że wszystkie pytania, które obmyśliłem sobie odnośnie tej rozmowy, to w jakiś sposób właśnie ksiądz poruszył, nawet w momencie, kiedy ich nie zadawałem, więc świetnie. Dobrze, że tego dnia mogliśmy wspomnieć o tych ludziach, dać im takie upamiętnienie właśnie tym, że ktoś o nich posłuchał, zwłaszcza w tym świecie. Dobrze, że tworzone są właśnie takie inicjatywy, czy to w formie takich rozmów, czy różnych filmów historycznych. Jeszcze raz dziękuję. Szymon Raczyński rozmawiał dla was z księdzem doktorem Sławomirem Kężką z parafii w Dębę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Szymonie. Dziękuję za czas poświęcony i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radio Rodzina.
Gość dnia w Radiu Rodzina.